programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierowniczka endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych oddziału tego w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór Państwu.
W tym nazwie kliniki diabetologia to będzie dzisiaj nasze słowo klucz, bo o cukrzycy chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ten temat wraca do naszej audycji, ale wraca, bo jest ku temu pełne uzasadnienie. Bo cukrzyca, takie mam wrażenie, chyba ciągle jednak jest co najmniej krok przed specjalistami, a na pewno przed pacjentami.
Na pewno tak, bo przecież cukrzyca, ogólnie mówiąc, to jest taka epidemia, żeby nie powiedzieć pandemia XXI wieku. I o ile kiedyś się wydawało, że dotyczy to tylko i wyłącznie cukrzycy typu drugiego, która jest związana z otyłością, a to jest kolejna pandemia, to dzisiaj już wiemy, że dotyczy także cukrzycy typu pierwszego. Więc wciąż w ostatnich latach obserwujemy zwiększoną zachorowalność na oba typy cukrzycy.
Dobrze, że pani profesor wywołała i od razu powiedziała o tym rozgraniczeniu pomiędzy cukrzycą typu pierwszego a drugiego, bo no to w kolejności od tego typu pierwszego zaczniemy. Dość szybko może być chyba zdiagnozowany, natomiast no niestety będziemy z nim do końca swoich dni. Podobnie jak z typem drugim, chociaż ten drugi może być zdiagnozowany zdecydowanie później, czy pojawić się zdecydowanie później, ale ten pierwszy chyba najbardziej podstępny.
Tak, to prawda. Myślę, że to jest i celowe, i świadome, i w pełni zrozumiałe rozdzielenie tych dwóch typów cukrzycy. Ja czasami, jak się zastanawiam i rozkładam te choroby w detalach, to wręcz uważam, że to są dwie różne choroby. One mają wspólny mianownik, bo ta hiperglikemia jest wspólnym mianownikiem. Tym niemniej inaczej diagnozujemy troszkę, inaczej te choroby rokują, ale też inaczej je leczymy. Choroba cukrzyca typu pierwszego to choroba o podłożu autoimmunizacyjnym, tak? Czyli choroba związana z autoagresją. Czyli nasz układ immunologiczny produkuje przeciwciała przeciwko naszej trzustce, dokładnie przeciwko wyspom trzustkowym i komórkom beta, które produkują insulinę. Przeciwciała mogą być też przeciwko samej insulinie, mogą być przeciwko enzymom, czyli białkom, które zabezpieczają wytwarzanie tej insuliny.
Czyli wprowadzając może nieco militarne nazewnictwo, system obronny naszego organizmu zaczyna występować niejako przeciwko pewnym organom, tutaj w tym wypadku trzustki.
No niestety tak to się dzieje, ale proszę pamiętać, że choroba ma zawsze takie podwójne podłoże, że musi być predyspozycja genetyczna i na nią nakładają się pewne czynniki środowiskowe, mówimy często spustowe czynniki, które pozwalają jakby odkryć i ujawnić się tej predyspozycji genetycznej.
Dla tych słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć, bo wcale nie muszą, kiedy najczęściej diagnozowana jest cukrzyca typu pierwszego? W którym momencie życia?
My często mówimy, że to jest cukrzyca ludzi młodych, tak? Dlatego, że ona występuje w okresie dzieciństwa, w okresie dojrzewania, okresie młodości i generalnie u młodych ludzi do 35 roku życia. Zawsze rozpoczyna się nagle, gwałtownie, czyli u pacjenta, który ma poczucie zdrowia, nie ma żadnych objawów patologicznych. W ciągu kilku dni dochodzi do pogorszenia w takim stopniu tego zdrowia, że chory leży w łóżku i ma poczucie ciężkiej choroby.
Jakie objawy temu towarzyszą?
Bardzo charakterystyczne i trudno te objawy przeoczyć. Stąd też pana stwierdzenie, że te cukrzycę łatwo i szybko można rozpoznać. Pierwsze objawy są związane z tym, że pacjent ma ogromne pragnienie do przyjmowania płynów. A to są ogromne ilości. To są zawsze takie objętości powyżej 3 litrów na dobę. Jednocześnie pacjent oddaje duże ilości moczu. Także w nocy, i to wzmożone pragnienie do picia też jest w nocy. Dalej występuje zwykle taka gwałtowna redukcja masy ciała. Dochodzi do takiego katabolizmu ogólnoustrojowego, że ta redukcja masy ciała jest, pomimo tego, że pacjent przyjmuje normalnie posiłki.
No i zaczyna się interwencja specjalistów, interwencja was, diabetologów.
Tak jest. I najczęściej chory z tą postacią cukrzycy trafia do szpitala, dlatego że najczęstsze rozpoznania stawiamy w stanie kwasicy metabolicznej, czyli takiego nagłego stanu w diabetologii, który jest stanem zagrożenia zdrowia i życia. Pacjent jest hospitalizowany i w ciągu tygodnia wraca do zdrowia, ale oczywiście wraca do zdrowia dzięki leczeniu, które wprowadzamy.
I to jest bardzo istotne chyba, co pani profesor powiedziała, bo zwlekać nie ma co, bo za nieleczoną cukrzycą, czy zbyt odwlekaniem leczenia w czasie, idą konsekwencje związane z funkcjonowaniem nerek, nadciśnieniem i pewnie wiele jeszcze można by tu wymieniać.
Tak jest. I te wszystkie powikłania w przypadku późno rozpoznanej cukrzycy, czy źle leczonej cukrzycy, to są powikłania przede wszystkim naczyniowe. My je dzielimy na te mikronaczyniowe, które dotyczą małych naczyń krwionośnych, takie jakie są w obrębie oka, czy w obrębie nerki, ale mówimy też o powikłaniach. I te powikłania mikronaczyniowe są bardzo typowe właśnie dla cukrzycy typu pierwszego, ale oprócz takich dużych naczyń, ta hiperglikemia we krwi, bo to ona jest tym głównym sprawcą, powoduje także uszkodzenie dużych naczyń. I tu mówimy o tych powikłaniach sercowo-naczyniowych, czyli duże naczynia, to mam na myśli naczynia wieńcowe, naczynia mózgowe, duże naczynia w obrębie na przykład kończyny dolnej, które też odpowiadają za zaburzenia ukrwienia.
Dobrze, pani profesor, to teraz może chociaż na chwilę koniec ze straszeniem, bo leczenie cukrzycy jeszcze to, które było 10, 15, 20 lat temu, nijak się ma do tych możliwości, które są obecnie.
Absolutnie tak. Ja, kiedy rozpoczynałam pracę ponad 30 lat temu, to jeszcze pamiętam, kiedy leczyliśmy insulinami zwierzęcymi. Bo proszę pamiętać, skoro ta choroba, w przebiegu tej choroby dochodzi do uszkodzenia komórek beta, pacjent nie ma swojej własnej insuliny. Na szczęście my tę insulinę mamy. Te 30 lat i dalej to była insulina zwierzęca. Później były insuliny ludzkie, już oczywiście uzyskane na drodze inżynierii genetycznej. A dzisiaj mamy analogi insuliny ludzkiej, a więc naprawdę wysoko specjalistyczne, świetnie działające, a co więcej bezpieczne insuliny, które w jak największym stopniu naśladują wydzielanie insuliny endogennej.
I co z tymi insulinami? Czy każdy cukrzyk typu pierwszego musi, proszę wybaczyć kolokwializm, się kłuć?
Tak, rzeczywiście to jest jakby kolejna strona całego aspektu leczenia cukrzycy. Zmierza pan do tego, że mamy świetne insuliny już, ale mamy także świetne urządzenia do podawania tejże insuliny. I rzeczywiście dzisiaj mogę powiedzieć, że nasi pacjenci przyjmują insulinę za pomocą pena, czyli takiego automatycznego wstrzykiwacza przed każdym posiłkiem i dodatkowo insulinę na noc, ale coraz więcej pacjentów może sobie pozwolić i ma taką szansę i taką możliwość do leczenia, do przyjmowania insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej, czyli takiego systemu, który podaje insulinę w sposób ciągły i w systemie tym mamy tylko jeden rodzaj insuliny, który podajemy albo ciągle i to jest tak zwana baza insulinowa, a dodatkowo insulina jest podawana przed każdym posiłkiem, u dzieci czasami po posiłku, bo matka nigdy nie wie, ile to dziecko zje. Ale dzięki temu jeszcze bardziej też naśladujemy takie fizjologiczne wydzielanie insuliny.
Pani profesor, ja nie bez powodu zmierzam ku temu, bo prawidłowe czy cykliczne określanie poziomu glikemii to więcej niż połowa sukcesu.
Tak, oczywiście, że tak i to też pozwala na adekwatne do tej glikemii podawanie dawki insuliny. I też współcześnie mamy wiele systemów do monitorowania glikemii. Muszę państwu powiedzieć, że w cukrzycy typu pierwszego odchodzimy od klasycznych glukometrów, czyli od takiego urządzenia, które za pomocą którego pacjent nakłuwa sobie palec i na odpowiednim pasku mierzy glikemię. My dzisiaj mamy całe systemy do ciągłego monitorowania glikemii, czyli nie wybiórczo przed jedzeniem, po jedzeniu, tylko monitorowanie glikemii jest w ciągu całej doby. Ten system monitorowania jest podłączony do osobistej pompy insulinowej, dzięki czemu pacjent ma odpowiednią aplikację albo w pompie, albo na swoim smartfonie i widzi, jaką ma glikemię, na przykład w czasie takiej rozmowy, jak ja ją dzisiaj prowadzę. Mogę sobie podejrzeć, jaką mam aktualną glikemię, mogę sobie podać bolus insuliny, jeżeli zestresowałam się i mam wysoką glikemię, ale proszę pamiętać o tym, że te pompy dzisiaj mają też systemy, które przepowiadają na przykład spadki glikemii albo zbyt duże zwyżki glikemii i dzięki czemu przy spadkach glikemii mogą zatrzymać podawanie insuliny, więc te systemy są naprawdę dzisiaj bardzo doskonałe i bezpieczne dla naszych chorych.
Pani profesor, to wszystko, o czym mówimy, jest szczególnie istotne wobec bardzo szczególnej grupy diabetyków, czyli przyszłych mam.
Ależ oczywiście. To jest taki temat, który jest mi szczególnie bliski, bo zawsze zajmowałam się cukrzycą w ciąży i w związku z tym także mam to poczucie, że dbając o matkę, dbamy także o jej dziecko. To jest szczególny pacjent chorujący na cukrzycę. Mam na myśli kobieta w ciąży, czy kobieta planująca ciążę, dlatego że ona powinna, przede wszystkim taka pacjentka z cukrzycą typu pierwszego powinna ciążę zaplanować. I my tak edukujemy. Nasi edukatorzy szpitalni, czy w poradni edukują zawsze te kobiety w ten sposób, żeby zaplanować swoją ciążę.
Ale życie pokazuje, że nie zawsze się to udaje.
Ale życie pokazuje, że wiele kobiet albo z niewiedzy, albo z jakiejś niefrasobliwości nie do końca zrozumiałej przychodzi do nas już w ciąży i wtedy rzeczywiście jest to problem i dla nas, dla lekarzy, i dla tego dzidziusia, i dla mamy. Więc żeby powiedzieć o takich idealnych warunkach, to kobieta, która planuje ciążę, przede wszystkim powinna pomyśleć ta kobieta z cukrzycą typu pierwszego, żeby ciążę zaplanować. Po to, żeby na 3 do 6 miesięcy przed zajściem w ciążę te jej glikemie były już w zakresie normoglikemii. Można tak ustawić leczenie pompą.
No właśnie, to jest ten czas, który pozwala wam specjalistom na wyrównanie, na ustawienie tego poziomu?
Tak jest. To jest ten czas, który jest nam potrzebny po to, żeby ustawić chorą, jeszcze dodatkowo ją wyedukować, żeby ona też poznała sprzęt, cały system oparty o pompę i systemy do monitorowania glikemii i czuła się z tym systemem bezpiecznie. Proszę pamiętać o tym, że my wciąż w oddziale endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych mamy pompy, które otrzymaliśmy z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wypożyczamy zarówno dla kobiet, które planują ciążę, jak również dla kobiet, które są już w ciąży i wtedy zawsze się staramy, żeby to podłączenie do pompy było jak najwcześniejsze, najlepiej do 16 tygodnia ciąży, czyli wtedy, kiedy jeszcze możemy tę glikemię wyrównać na tyle, żeby wpłynąć na czas organogenezy u dziecka. To jest ten czas, kiedy dziecko zawiązuje, tworzy wszystkie swoje organy i narządy.
I wtedy jest, pani profesor, szansa, że nie będzie większych powikłań?
Tak. I to nam gwarantuje i mamy takie mnóstwo prac i obserwacyjnych, i randomizowanych, które pokazują, że jeżeli pacjentka w pierwszym trymestrze ciąży jest wyrównana, czyli jej glikemie są w zakresie normoglikemii. Przypomnę, że ta glikemia na czczo powinna być między 70 a 90, natomiast miligram na decylitr, natomiast glikemia w pierwszej godzinie po posiłku nie powinna przekraczać wartości 140 mg na decylitr. Więc jeżeli ta kobieta jest tak wyrównana, to ona zmniejsza ryzyko zarówno dla dziecka, jak i dla siebie. Dla dziecka to przede wszystkim wady. Proszę pamiętać, że hiperglikemia, czyli wysokie stężenie cukru w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie organogenezy, odpowiada za większość wad rozwojowych, a ta częstość wad rozwojowych u kobiet niewyrównanych jest duża. My uważamy, że hiperglikemia u matki w pierwszym trymestrze zwiększa od 3 do 6 razy ryzyko wady u dziecka. Te wady to są najczęściej wady ze strony układu sercowo-naczyniowego, czyli serca, wady cewy nerwowej, czyli ze strony układu nerwowego, ale także ze strony przewodu pokarmowego, czy układu moczowo-płciowego. Więc proszę o tym pamiętać, że możemy zapobiec tym wadom u płodu, ale to jest też zmniejszenie ryzyka różnych powikłań u matki. Dlatego, że to zmniejszamy ryzyko poronień u matki, zmniejszamy ryzyko obumarcia ciąży, ryzyko rzucawki, czyli takiego nagłego stanu w okresie ciąży. Zmniejszamy ryzyko i konieczność wykonywania cięć cesarskich, porodów przedwczesnych, wielowodzia. Więc tych aspektów pozytywnych jest bardzo wiele, a możemy je naprawdę dzisiaj łatwo uzyskać, zabezpieczając normoglikemię u matki za pomocą świetnych, dobrych, bezpiecznych insulin i systemów do podawania i monitorowania glikemii.
I to są właśnie te argumenty, które chyba są wystarczające. Taką mam nadzieję, żeby każda przyszła mama jednak diabetyczka swoją ciążę planowała i odwiedzała specjalistów od 3 do 6 miesięcy, tak jak pani profesor powiedziała. Ale przecież wśród par bywają również mężczyźni diabetycy. Czy oni również muszą jakoś przygotowywać się do ojcostwa? Mhm.
Oczywiście, że tak, dlatego że wiemy dobrze o tym, że wartość plemnika zależy także od glikemii, którą pacjent w okresie przedkoncepcyjnym albo w okresie koncepcji reprezentuje. Więc też mężczyzn edukujemy pod tym kątem, aby oni pamiętali, że powinni się przygotować, pacjenci oczywiście chorujący na cukrzycę typu pierwszego, powinni się przygotować do potencjalnej prokreacji, uzyskując też normoglikemię w tym okresie. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że na stronie internetowej szpitala SPSK4 jest informacja na pierwszej stronie, na głównej stronie na temat wypożyczania, możliwości wypożyczania osobistych pomp insulinowych u nas w szpitalu. My mamy cały program, który edukuje pacjentkę, gdzie jest pani dietetyczka, edukatorka diabetologiczna, która przygotowuje taką chorą w ramach co najmniej 5 spotkań. Więc zachęcam wszystkich, którzy są pacjentami, ale też lekarzy rodzinnych, czy lekarzy diabetologów, którzy nie mają takiej szansy, aby skontaktowali się z naszą panią edukator, która odpowiada za wypożyczanie pomp.
I to po raz kolejny to powtórzę, udowadnia pani profesor, że życie z cukrzycą bywa trudne, ale nie na tyle, żeby załamywać ręce.
Tak. Ja uważam, że życie z cukrzycą typu pierwszego dzisiaj wcale nie ogranicza jakoś szczególnie pacjenta. Oczywiście angażuje jego głowę, angażuje jego umiejętności manualne, jakby zmusza do pewnego nadzoru codziennego, ale dzięki tym aspektom technicznym i jakościowym insuliny myślę, że jest dużo, dużo łatwiejsze, bezpieczne i tak naprawdę możliwe jest normalna praca, wykonywanie określonych zawodów z pewnymi tylko wyłączeniami, jak na przykład, nie wiem, lotnictwo, prawda? Ale wszystkie pozostałe zawody są raczej dopuszczalne, możliwe, bezpieczne i pozwalają na normalne życie i normalne macierzyństwo. Trzeba to dodać.
Pani profesor, i kończąc już naszą krótką audycję, muszę zapytać, bo z jednej strony pompy insulinowe, a farmakologia?
A, rzeczywiście tak. Kiedyś się wydawało, że pacjentki w ciąży to są tylko pacjentki z pierwszym typem cukrzycy, a dzisiaj wiemy, że kobiety nieco później zachodzą w ciążę, a więc obejmuje to też cukrzycę typu drugiego. A pacjentki z cukrzycą typu drugiego są leczone terapią doustną, nowoczesnymi metodami jak analogii GLP-1. W związku z tym proszę też o tym pamiętać, że obecnie w ciąży dopuszczalne jest tak naprawdę stosowanie jedynie insuliny, więc nawet jeżeli kobieta zachodzi w ciążę na terapii doustnej albo na analogu GLP-1, to w trakcie ciąży powinna być przestawiona na insulinę. A najlepiej, żeby też zaplanowała tę ciążę, czyli analogi GLP-1, niestety świetne leki hipoglikemizujące, redukujące masę ciała, też powinny być co najmniej na miesiąc odstawione przed planowaną prokreacją.
Pani profesor, ale cukrzyca typu drugiego to już teraz, proszę, niech będzie tematem na kolejne spotkanie. Właśnie ta cukrzyca, która dotyczy typu drugiego, a w odniesieniu do kobiet w ciąży.
No tak, oczywiście.
Już zapraszam, a naszym dzisiejszym gościem była profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierowniczka Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, pani profesor.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Dobranoc.